Widocznie nie mogąc ustać na nogach, siadł znowu i rozglądał się szczegółowo po tym miejscu. Brudny kelner, z hałasem rozsuwając krzesełka, odkręcił drugą lampkę elektryczną. Jasny blask padł na twarz i postać Jaśniacha. Ewa ujrzała dokładnie twarz, jeszcze piękną, ale znoszoną i zdartą, wypełzłą od słońca i deszczu. Niezbyt gęsty, a dziwnie piękny zarost był jeszcze prawie młodzieńczy, a włosy na głowie już zupełnie siwe, rzadkie, tworzące dobrze już widoczną łysinę. Oczy były podkrążone niemal czarnymi podkowami, usta granatowe. Dziwnym w tej twarzy zjawiskiem były oczy. Miały w sobie coś z węgla, który się jeszcze żarzy, ale już powleczony jest martwicą popiołu. Dzikie, nienasycone szyderstwo i głęboka nadczułość zdawały się walczyć w tych oczach i wyganiać z nich nawzajem. Jaśniach ubrany był ze skromnością, ale czysto i wytwornie. Ruchy jego stały się teraz prawidłowe, spokojne i przyzwoite. Widać było tylko, że siły są zupełnie wyczerpane, że nie jest w stanie trzymać się na nogach. Siedział z rękoma ciężko i bezładnie leżącymi na kolanach. Dziwnym swym szyderczym, nieznośnym wzrokiem wpatrywał się w Ewę. Ona rzekła wesoło: jestem przekonana, że pan na skałce doszedł do dużego pugilaresu, a teraz zostało w bocznej kieszeni 20 centimów. Kiwał potakująco głową. Dużo pan wygrał?
Dużo.
A dużo też pan przegrał? O, dużo. Przegrałem już ostatni sen. Nie rozumiem. Nie należy do rzeczy najłatwiejszych dokładne zrozumienie mowy bombiarza, który sobie w łeb strzela. Chciał strzelić. Strzela sobie w łeb tylko ten, kto tego mógł chcieć. Zakazuje się panu chcieć tego. Mógłby mi tego zakazać tylko ten, kto by mi był poprzednio dał siłę, żebym chciał. Ja w imieniu tej właśnie władzy. Musiałaby pani przebyć poprzednio wszystkie 7 sfer Ozirysa. Mądrość, miłość, sprawiedliwość, piękność, wspaniałość, wiedzę, nieśmiertelność i zejść dopiero do tej spelunki. A pani nosi pantofle? Cóż to za pytanie? Chciałbym wiedzieć, czy pod jednym z nich siedzi mąż? Noszę pantofle. Nawet w dniu dzisiejszym mokre i podarte, ale męża niestety. To może pani zechce zostać moją żoną, żebym mógł zająć wakującą posadę. Ależ naturalnie. Tylko musi się pan jeszcze odegrać. Nie, już nie. Już mi teraz nie potrzeba. Zresztą najniższa stawka 5 franciszków, a ja nie mam nawet na zapłacenie za kieliszek wina, który tu przed swą śmiercią wypiłem. Pożyczę panu 3000 franków, ale pan powie, dlaczego to już panu nie są pieniądze potrzebne. Od czasu, kiedy w Polsce idee zostały wydeptane obcasami proboszczów, szlachciców, fabrykantów i szanownych panów dziennikarzy, kiedy, uważa pani, rozmnożyły się tam stany posiadania, nie miałem innego wyjścia, tylko zdobyć pieniądze i tworzyć stan posiadania dla wydeptanych ideów za pomocą pieniędzy. Słyszała pani kiedy podobne chryje? Tymczasem wygrałem, przegrałem 20 centimów. 3000 franków? A jeżeli przegram i to? Co? Wówczas. Widzi pani... Po raz drugi kłaść w retortę te wszystkie czynniki, z których się wyprodukowuje odczynnik woli? Wówczas pożyczę panu jeszcze jeden, biały 1000. Czy pani dziś wygrała? Ja? Dziś? A, tak. Skąd pani do mnie przyszła? Któż to wie? Należałoby przypuścić, że pani jest posłem z kraju Agni, z ziemi intelektu tworzącego, z okręgów ducha czystości. Chodźmy, panie literacie. Ale pani będzie przy mnie, gdy zacznę grać? Będę. Nie odejdzie Agni na krok? Na krok? Na krok. Idźmy. Muszę jeszcze oczyścić swe suknie i poprawić włosy. Niech pan mi od tego kelnera przyniesie z łaski swej miotełkę, bo ja się go grubo lękam. Jaśniach znikł w zagłębieniu sali. Po chwili wrócił w towarzystwie pomarszczonej wiedźmy, ohydnej powierzchowności, która pomogła Ewie oczyścić się i uczesać. Po chwili 3000 franków znalazły się w ręku Jaśniacha. Płacąc za wino swoje i Ewy, zmienił 1000 na złoto. Wyszli. Właśnie przebiegła winda i zagarnęła ich na górę. Była godzina 10, gdy wchodzili na salę gry. Teraz tłum był największy. Dookoła każdego stołu tłoczyły się nieruchome gromady. Ewa ujrzała znowu odpadki ludzkie, bandę jednostek. W blasku lamp wszyscy wydawali się dziwnie zmętniałymi od troski. Patrzyła teraz obojętnie na tych dżentelmenów i damy, których wszystkie uczucia, namiętności i popędy zostały sparaliżowane przez jeden nauk. Rudolf Jaśniak przez czas dosyć długi stał w odrętwieniu przy trente quarante. Ewa, niby cień fizyczny jego figury, tkwiła bezradnie albo słaniała się w miarę jego poruszeń. Zaczął wreszcie stawiać 20-frankówki na rozmaite strony. Parę razy wygrał, lecz i przegrywał. Był spokojny, zadumany. Ewa tymczasem myślała, że zarówno on, jak inni mają zmysły znieczulone, nerwy dziko drgające, a głowy wypchane jedyną wiedzą skierowaną ku temu jedynie pytaniu. Z której strony należy stawiać pieniądze? Z prawej czy z lewej strony białej kresy na suknie? Od niechcenia patrzyła na rysy dziwnej twarzy Jaśniacha i usiłowała zrozumieć, co ona tu właściwie robi obok i w towarzystwie tego człowieka. Przez jeden moment tkwiło w jej piersiach przeświadczenie, że jej dola życiowa, jej los, to obcowanie z nieznanymi mężczyznami, z gatunkiem cudzym jej i wrogim. Inne kobiety znają jednego, dwóch, a ona zna ich już tylu. Ja jestem piękna, westchnęła.